siedzimy tutaj troszkę bliżej. Tutaj jest kilka miejsc, żeby usiąść. Później już nie będzie takiej możliwości, więc proszę skorzystać. No dobrze, to witamy jeszcze raz bardzo serdecznie na oprowadzaniu kuratorskim po wystawie Polska na eksport. Nazywam się Karolina Pchoła, to jest Marta Przybyło. Jesteśmy z Fundacji Archeologia Fotografii, która zajmuje się opracowywaniem archiwów pozostawionych po polskich fotografach. I wspominam o tym dlatego, że ta wystawa tak naprawdę jest efektem naszego doświadczenia pracy z archiwami. Znaczy od tego wszystko się zaczęło. Od tego doświadczenia poszukiwania, odkrywania i porównywania materiałów, które są właśnie gdzieś, które nigdy nie były pokazywane, które fotografowie mają gdzieś w swoich szufladach, które znajdują się na przykład tylko na stokówkach. I porównywania tego, co ukryte i niedostępne publicznie, z tym, co było publikowane i pokazywane. I tak to doświadczenie szczególnie wynikło podczas pracy nad archiwum Tadeusza Słowiańskiego, które opracowywała Marta u nas w fundacji, który właśnie pracował w ramie Miesięcznika Polska. Słowiański, który uważał się za fotografa krajobrazu i był nim, absolutnie z tego jest najbardziej znany, no, nie chwalił się tak bardzo tymi fotografiami, które z naszej perspektywy wydały się bardzo, bardzo ciekawe. I tak po nitce do kłębka od tych mało znanych zdjęć właśnie do Miesięcznika Polska nasze poszukiwania doprowadziło. Zaraz wejdziemy do pierwszej sceny i Marta opowie więcej o historii samego Miesięcznika. Tutaj może powiem tylko dwie takie rzeczy techniczne. Na wystawie jest dość ciemno. To jest związane z tym, że są tam jest tam sporo oryginalnych prac, które wymagają po prostu bardzo ograniczonego oświetlenia. Tutaj na początku to będzie na pewno trudne, później w kolejnym sali wzrok się przyzwyczai i już to nie będzie takie bardzo, bardzo drażniące, ale ostrzegamy i mówimy, że jest to, że rzeczywiście jest ciemno, wiemy o tym, że jest ciemno, natomiast to są względy konserwatorskie, no też trochę byśmy chcieli, żeby było jaśniej, prawdę mówiąc, ale no niestety, takie są wymogi bezpieczeństwa tych prac. To jest jedna sprawa. Chyba to najważniejsze techniczna uwaga. No dobrze, to może zapraszamy już do pierwszej sali.
Jeszcze tutaj może zapraszamy bardziej głębiej.
Nie wszyscy się zmieścimy. Jesteśmy teraz w pierwszej sali wprowadzającej i tutaj dowiemy się trochę o samym Miesięczniku i też o fotografach, których pracę pokazujemy w dalszej części. W tej chwili to jest pierwszy numer Miesięcznika Polska, wyszedł w 1954 roku, czyli 65 lat temu. Był to od początku miesięcznik przeznaczony do dystrybucji zagranicznej, dla zagranicznego odbiorcy. Przez pierwsze niecałe 4 lata funkcjonowania był dystrybuowany zarówno na zachód Europy, jak i do krajów bloku wschodniego. Później na etapie drugiego numeru w 1958 roku rozdzieliły się redakcje i była osobna redakcja zachód i osobna redakcja wschód. I wtedy już te treści były dedykowane właśnie pod konkretnego odbiorcę. Dalszym etapem rozwoju miesięcznika było utworzenie redakcji, która przygotowywała miesięcznik dla krajów Azji i Afryki. Który zaczął funkcjonować od 1961 roku. Od początku miesięcznik miał podtytuł Magazyn Ilustrowany i fotografia grała w nim bardzo ważną rolę, pierwszorzędną, razem z oprawą graficzną, plastyczną. Fotografia miała właśnie pierwszorzędne znaczenie. I tutaj w tej sali prezentujemy z jednej strony, można się dowiedzieć więcej na temat edycji języków, w jakim wychodziło miesięcznik Polska. Tam za Państwem jest taki graf, który pokazuje trochę, porządkuje, jakie wersje i jakie edycje językowe wychodziły. Tutaj przede mną jest stół z różnymi ciekawostkami i też prezentacją kilku wybranych okładek w różnych językach, bo pismo chociażby ukazywało się, jest dużo takich mało oczywistych wydań, jak na przykład takie wydanie, które pojawiało się pod koniec lat 50. w języku Esperanto, więc można trochę takich ciekawostek zobaczyć. Nakład pisma jest trudny do oszacowania, na przestrzeni lat się bardzo zmieniał i też był powiązany z różnymi problemami technicznymi i często jakimiś brakami papieru, więc był taki deklarowany, często się różnił od rzeczywistego, ale w latach 60. w 64. roku około 200 tysięcy nakładu miała edycja Wschód. Edycja Zachód była zawsze, miała dużo niższy nakład, około 60 tysięcy. Edycja afrykańska, azjatycka w granicy 18 tysięcy. Tutaj jeszcze na stole można obejrzeć listy czytelników, bo takie były z jednej strony wkładki, które można było oderwać z magazynu i wysłać, więc są listy czytelników edycji afrykańskiej, azjatyckiej. Bardzo ciekawe, bo są adnotacje na temat tego, w jakim wieku była osoba, która ten list nadesłała. Są specjalne albumy po prawej stronie, które nadchodziły do redakcji Polski Wschód w odpowiedzi na konkursy, na przykład 10 znanych Polaków albo 10 miast w Polsce, więc też można zobaczyć, to są całe naprawdę duże albumy, które zresztą wtórnie wykorzystywały zdjęcia wycięte z magazynu. Jeszcze jest taka ciekawostka, chyba moja super ulubiona, mianowicie ekspertyza, która wiązała się ze zmianą lakieru na okładce edycji afrykańsko-azjatyckiej. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy magazyn przetrwa w długim transporcie, bo tutaj też jest taka ciekawostka, że od momentu pracy nad numerem do momentu dostarczenia go do odbiorców czasami były 3 miesiące przesunięcia, bo jakby sam transport długo trwał. Więc to jest taka ciekawostka odnośnie, zachęcam, żeby sobie zajrzeć, bo bardzo ciekawy materiał. Z tyłu jeszcze są dokumentalne zdjęcia. Pierwsza część dotyczy wystawy na świętującej setny numer miesięcznika Polska Zachód, a po prawej stronie zdjęcia z redakcji Polski Afrykańsko-Azjatyckiej.
Zanim jeszcze o fotografach, to tutaj film, mamy kilka takich cymesików na wystawie. Jednym z nich jest ten film, to jest właśnie z okazji tego setnego numeru miesięcznika Polska Zachód, który był na pewno takim najbardziej, w ogóle chyba najbardziej znanym, ale też fotografowie, którzy tam pracowali, może takim najmocniej rozpropagowanym. Więc tutaj mam na przykład Eustachy Kozakowski, właśnie przed chwilą można go było zobaczyć, i jest komentarz właśnie tutaj. Tadeusz Rok dokumentuje wystawę z okazji tego setnego numeru i zdjęcia Rolkego na ścianie za Państwem, więc można sobie wszystko porównać. I w ogóle zachęcamy do odszukiwania takich szczegółów. Wiele zdjęć pojawia się na filmie, na dokumentacji, w gablotach i później w oryginalnych odbitkach, więc taka praca detektywistyczna, którą my przeprowadziłyśmy, a teraz Państwo też mogą ją znowu jakoś spróbować też przeprowadzić. I tak jak powiedziałyśmy na początku, ta wystawa jest o miesięczniku Polska, ale przede wszystkim jest o fotografii w miesięczniku Polska. To jest bardzo konkretna perspektywa. I jeśli jest o fotografii, no to oczywiście jest też o fotografach. I oni są taką, ich nazwiska są taką kolejną narracją, za którą można podążać, patrząc na całą, oglądając wystawę, więc można ją rozpatrywać pod kątem edycji. Tak jest, że każde zdjęcie jest podpisane, można zobaczyć, w której edycji były publikowane, no ale oczywiście autorzy są dla nas kluczowi. Za nami mamy ścianę, na której można zobaczyć 11 wybranych autorów spośród naprawdę kilkuset, więc jest to wybór z jednej strony subiektywny, choć starałyśmy się pokazać tych autorów, którzy dla nas wydawali się najistotniejsi dla wszystkich edycji. Są tutaj tacy autorzy jak Marek Holzman i Irena Ryja-Rosińska, którzy byli związani z Polską Zachód i w ogóle najdłużej pracowali dla miesięcznika. Holzman, który rozpoczynał pracę jako dziennikarz i był zatrudniony już od pierwszego numeru miesięcznika, jeszcze właśnie przed rozdzieleniem, o którym wspominała Marta, więc był uważany za współtwórcę tego miesięcznika. I niewątpliwie jest tak, że on nadał bardzo taki wyrazisty styl temu pismu, ale ono też na pewno wpłynęło na to, jak on był postrzegany, rozpoznawany w środowisku fotograficznym. Irena Jarosińska, która jest jedną z najważniejszych fotoreporterek w historii polskiej fotografii, która nie tylko tworzyła właśnie takie relacje fotograficzne, ale w ogóle była bardzo zaangażowana w sztukę na przykład związaną z grupą 55, z takimi bardziej awangardowymi środowiskami, nie tylko fotograficznymi po prostu. Więc takie dwa nazwiska na pewno bardzo istotne dla Polski Zachód. Dwóch fotografów najbardziej znanych też ze swojej twórczości, nie tylko reportażowej, to znaczy Ustach Kosakowski, Tadeusz Rałka, którzy pracowali mniej więcej 10 lat dla Polski Zachód do 70 roku i wykonali dla miesięcznika kilkaset reportaży. Będziemy się jeszcze zatrzymywać przy konkretnych, pokazując, że często zdjęcia, które znamy, teraz tak naprawdę swoją premierę miały właśnie na łamach miesięcznika. Jest dwóch bardzo ważnych dla nas osobiście autorów, których archiwa opracowujemy w fundacji, to znaczy archiwum Tadeusza Sumińskiego, o którym wspominałam, i archiwum Jana Jastrzębskiego. To takie piękne odbitki oryginalne, autorskie. Też zachęcamy do wczytywania się w podpisy. Bardzo tutaj drobiazgowo było przygotowane. Można zobaczyć, która odbitka jest oryginalna, która została wyprodukowana na wystawę. I jeszcze chciałam też wspomnieć o fotografach, o Karol Weinbergu, który gdzieś tutaj jest pośród nas i którego w razie czego można też dopytać o szczegóły pracy dla miesięcznika. Tutaj też dwie takie piękne fotografie, ostatnio tutaj chyba w rzędzie. Z ciekawostek mamy też zdjęcia Zofii Rydet, jeszcze teraz się przy niej zatrzymamy. To jedna z takich autorek, która nie była zatrudniona na etat w miesięczniku, ale która wykonała przynajmniej dwa reportaże na zlecenie i w ogóle jej zdjęcia były publikowane w Polsce przy innych okazjach, zaraz jeszcze je zobaczymy. To chyba tutaj wszystko, to może przejdźmy już do kolejnych sal, które są troszkę inaczej skonstruowane i już będziemy mogli porównywać sobie zdjęcia publikowane i nie. No tutaj będziemy opowiadać, a Państwo zapraszamy do oglądania. No więc tak, jesteśmy w sali, która nosi tytuł Nowa Rodzina. Jest to sala, która opowiada o tym, jak przedstawione było społeczeństwo w miesięczniku Polska. Tak w bardzo takim szerokim rozumieniu. Ten tytuł w ogóle jest zaczerpnięty z jednej strony z jednego z artykułów, jak zresztą wszystkie tytuły, każda stala ma tytuł zaczerpnięty z miesięcznika, ale ten tytuł jest bardzo konkretny i odnosi się do wystawy Rodzina Człowiecza, tej słynnej wystawy, która od 1959 roku była pokazywana w całej Polsce, która była takim najważniejszym sygnałem, takim momentem szczytowym fotografii humanistycznej, nazywanej też fotografią uczestniczącą. To jest taki reportaż, który skupia się na obserwacji zwykłych ludzi,
także to jest ta zmiana, którą można obserwować na łamach miesięcznika, to znaczy przejście od takiej fotografii tkwiącej jeszcze korzeniami w takim stylu socrealistycznym, bo jednak pierwszy numer wychodzi w 1954 roku, więc to jest jeszcze moment, kiedy ten socrealizm w sztukach plastycznych, ale w fotografii też można jeszcze zauważać. To jest oczywiście bardzo skomplikowany temat, ja trochę upraszczam, ale można obserwować na przykład w pierwszych gablotach na początku takie zdjęcia właśnie pokazujące uśmiechnięte dzieci, zaaplikowane przez państwo w bardzo takim, pokazywane w takim języku, który państwo na pewno też rozpoznają. I później możemy zobaczyć to przejście, które symbolizują zdjęcia Zofii Redet, właśnie już takie klasyczna fotografia uczestnicząca. I co ciekawe, są to zdjęcia z tej serii Mały Człowiek. Jeszcze zanim Redet opublikowała książkę w 1965 roku, tę słynną książkę zaprojektowaną przez Wojciecha Zamacznika, to pokazywała zdjęcia, publikowane były jej zdjęcia na łamach miesięcznika. Ale tam był kompletnie pominięty kontekst tekstów Janusza Korczaka. Te teksty, które były no, jakby jedną z najważniejszych części składowych książki Mały Człowiek. Więc w tej serii możemy obserwować właśnie obraz społeczeństwa. Z jednej strony takiego społeczeństwa, które odbudowuje się po wojnie, które dba o relacje rodzinne, sąsiedzkie. Tutaj z takich istotnych prac to bardzo chciałyśmy też zwrócić uwagę na fotoreportaż Ireny Jarosińskiej. To jest jeden z pierwszych fotografii, fotoreportażów tutaj w tej części. Ponieważ jest to jeden z niewielu takich przykładów, gdzie jest on podpisany jako fotoreportaż, znaczy jest napisana Irena Jarosińska, fotoreportaż z Warszawy, ponieważ normalnie najczęściej było tak, że było zdjęcie, którym towarzyszył tekst. I to jest też to, na co chcemy zwrócić uwagę. O tym, jak zmienia się nasze odczytanie, nasze rozumienie zdjęcia, kiedy ono jest zestawione z konkretnym tekstem, kiedy jest zestawione z podpisem, które zmienia nasze odczytanie, które ma osiągnąć konkretny cel, no właśnie cel propagandowy pokazujący to wspaniałe polskie otwarte społeczeństwo. No dobrze, to ta sala jeszcze jest podzielona w ten sposób, że z tej strony mogą państwo oglądać to, w jaki sposób kobiety były przedstawione na łamach miesięcznika. Znaczy z jednej strony kobiety, zawsze kobiety jako matki, ale z drugiej strony też osiągające sukces w męskich zawodach, pilotki, kapitanki. Jest no, niezwykle ciekawa obserwacja tego zestawienia na przykład kobiet, które studiują na męskich, na takich kierunkach uważane za męskie, na przykład jak na Politechnice Śląskiej. I właśnie, ale bardzo często też pokazywane na przykład przy okazji tego reportażu o kapitance, jednak jej zdjęcia są z reguły pokazywane w takim kontekście rodzinnym, no właśnie kobiety jako matki. Jest też bardzo dużo zdjęć mody. Tutaj na pewno państwo zauważą właśnie te fotografie, które no bardzo kojarzą nam się z tymi zdjęciami mody lat 60. Taki podwójny reportaż Eustacha Kostakowskiego i Tadeusza Rolka. No i jeden chyba z naszych ulubionych fotografii Ireny Jarosińskiej, pokazujący, jak inaczej można też pokazywać modę, znaczy wykorzystując język fotografii po prostu, nie tylko kobiety jako modelki, ale też wykorzystując możliwości fotografii i montażu zdjęć.
Obraz społeczeństwa, jaki wyłania się z miesięcznika, ma w sumie zaskakująco niedużą ilość zdjęć, nie wiem, robotników przy pracy. I tutaj kilka przykładów pokazałyśmy chociażby na takim bardzo znanym portrecie grupowym Marka Holzmana, tutaj na początku w tej gablocie. Jest to też ciekawy przykład, gdyż fotografia ta funkcjonowała nie tylko na łamach miesięcznika, zresztą obydwu edycji Wschód i Zachód. Tutaj
są zestawione dwa artykuły, można zobaczyć, że te fotografie czasami krążyły między tymi różnymi edycjami, pojawiały się w różnych latach, trochę w innych kontekstach. Ale też jest to ciekawa fotografia z tego względu, że ona funkcjonowała również później tak bardziej na polu sztuki, już w ramach indywidualnej wystawy Holzmana. Przykłady właśnie kilku zdjęć kobiet przy pracy też można zobaczyć tam dalej w reportażu Tadeusza Sumińskiego i no, ciekawe jest oczywiście zestawienie zdjęć, które weszły do publikacji i tych, które nie weszły z różnych względów. Tutaj może przy okazji tego tematu powiem, że przemysł był bardzo istotnym elementem, który pojawiał się zwłaszcza w edycji afrykańsko-azjatyckiej. Tam może dalej jeszcze będzie trochę więcej fotografii, więc ale w kontekście przemysłu właśnie tych pracowników, ludzi pracujących jest bardzo niewielu. Dużo częściej bohaterami, zwłaszcza edycji Zachód, są chociażby naukowcy, postacie właśnie znanych chirurgów, czy jakichś wybitnych jednostek, które jakby podkreślają rozwój nauki właśnie medycyny. Również sportowcy, tym bohaterami są zwłaszcza, często się podkreśla też ich, wybiera się na tych bohaterów sportowców wywodzących się z klasy pracującej. Ale też obraz tego społeczeństwa to obraz rozrywek i dużo artykułów poświęconych młodym ludziom, którzy bawią się, słuchają muzyki popularnej, którzy chodzą do klubów. I tutaj też w tych pierwszych gablotach po prawej stronie można zobaczyć kilka reportaży, chociażby Tadeusza Rolkę z Hybryd. Ważnym tematem, który dla społeczeństwa, które że ważnym tematem jest też turystyka, krajoznawstwo, jakby podkreślenie też tego, że jest ona coraz bardziej dostępna dla wszystkich, więc też tutaj można zobaczyć kilka artykułów dotyczących właśnie turystyki. Przede wszystkim koncentrują się one na wypoczynku nad Bałtykiem i podkreślając jednocześnie ten polski charakter wybrzeża. I tutaj zawsze często się zdarza, że mamy też jakieś drugie dno przy okazji opowieści o turystyce. Zaraz jeszcze temat będzie bardziej rozwinięty, ale już tutaj mamy takie sygnały właśnie koncentrowania się też na tematach ziem odzyskanych. Na jednym tutaj na gablotę, którą chciałabym szczególnie zwrócić uwagę, to jest ta ostatnia gablota, w której jest reportaż z Pienin. Jest to ciekawy przypadek, bo na ten reportaż pojechali razem Tadeusz Rolkę i Eustachy Kostakowski, więc jest taka rzadka sytuacja, że mamy dwóch fotografów, którzy razem pracują. Ponoć redakcje nie bardzo lubiły takie wycieczki, że w obawie, że fotografowie będą się za dobrze bawić, jak gdzieś pojadą razem na materiał. Ale można tutaj sobie zobaczyć z jednej strony, co weszło do tego reportażu, co nie. Mimo że obydwaj autorzy bardzo dużo klatek naświetlili, mimo wszystko w tym reportażu okazało się, że chyba musiał ten materiał nie do końca spełniać wymogi, bo jeszcze zdjęcie malownicze Edwarda Hartwiga zostało tu uwzględnione. Zachęcam do przyjrzenia się na materiał niepublikowany i też właśnie na taki pojedynek na klatki tych dwóch autorów. To ja tylko może jeszcze zwrócę uwagę, że jeden z niewielu tak zwanych vintage, czyli autorskich odbitek z epoki. Ostatnie zdjęcie tutaj z wielkoformatowej kliszy z archiwum Tadeusza Rolkę.
można oglądać.
Kolejna sala, która nosi tytuł między, tajemniczy tytuł między Wrocławiem a Księżycem. Jest to sala poświęcona bardzo szeroko rozumianej polityce historycznej i opowiadaniu o wydarzeniach aktualnych, historycznych właśnie na potrzeby odbiorcy zagranicznego. To jest taka sala, w której chyba najłatwiej można uchwycić no właśnie taki propagandowy cel miesięcznika. Miesięcznik, który zaczął być publikowany w takiej pierwszej fali odwilży. Jego zadaniem, takim naprawdę łatwym, bardzo namacalnym, było też publikowanie artykułów i materiałów dotyczących kwestii tak zwanych ziem odzyskanych. Ten czas, lata 50. i 60. to jest czas, kiedy granica na Odrze nie była jeszcze uznawana przez Niemcy Zachodnie. I właśnie ta kwestia uznania granicy była bardzo istotna w ogóle dla władz w tym czasie. I artykuły, które były publikowane dotyczące ziem odzyskanych, w bardzo różny sposób właśnie mówiło o tej historii. Znaczy mówiło o ziemiach odzyskanych, znaczy tych ziemiach, które były od zawsze polskie, pokazywały tę piastowską tradycję ziem odzyskanych, czy zachodnich, jak wówczas się też mówiło. Natomiast bardzo ciekawa jest obserwacja, że tak jak w pierwszych latach po wojnie i w ogóle wewnątrz kraju, ten język dotyczący ziem odzyskanych był bardzo taki, ta propaganda była bardzo łatwo namacalna, to znaczy właśnie chodziło o to, żeby w ogóle albo nie pokazywać kultury niemieckiej, która no, na tamtym obszarze to było bardzo łatwo odczytywane, to znaczy nie pokazywano niemieckich zabytków, fotografowie dokumentowali, jakie pozostałości kultury piastowskiej na tym obszarze. I warto może też tutaj podkreślić, że fotografia odgrywała bardzo ważną rolę właśnie w takim upaństwowieniu i w takim stworzeniu takiego obrazu właśnie ziem odzyskanych w świadomości Polaków. Natomiast na łamach miesięcznika, który był przeznaczony dla zachodnich odbiorców i w ogóle też dlatego, że to już były lata 50. i 60., ta narracja o ziemiach odzyskanych jest zupełnie inna, to znaczy te materiały są dużo bardziej subtelne, nie ma tego mówienia wprost o tym, że właśnie no to są ziemie piastowskie na przykład, ale było to pokazywane w zupełnie inny sposób. Na przykład tu jest taki ten artykuł, z którego zaczerpnęłyśmy tytuł tej sali, brzmi Między Wrocławiem a Księżycem. To jest taki artykuł o chłopcu niezwykle uzdolnionym 9-latku, który maluje różne potwory, które pozwalają w ten sposób no, zapomnieć o różnych doświadczeniach takich swoich osobistych. Ale w tym artykule najbardziej chodzi o to, że ten chłopiec pochodzi z Wrocławia i że on jest właśnie tym nowym pokoleniem już Polaków, którzy już urodzili się tam na tamtym obszarze. I taki sam zabieg jest zrobiony z poloraksą. To jest jedna z takich najbardziej właśnie znów odczytywalnych. Jest artykuł o poliraksie, który zatytułowany Wrocławianka, dziewczyna z Wrocławia, a cała rodzina poliraksy była, to jest rodzina repatriantów. Poliraksy nie urodziła się we Wrocławiu, tylko no, tak jak większość oczywiście Polaków w tym czasie była to rodzina głównie z granicy wschodniej. Więc to taki przykład, który bez wiedzy na temat historii i w ogóle dyplomacji, polityki zagranicznej jest bardzo trudno odczytywalne, ale warto na to zwrócić uwagę, podobnie jak na to, że w ogóle nie było używane nazwy, na przykład, nie wiem, Breslau, Oder, zawsze były tytuły, nie wiem, oczywiście Warszawa, Warsaw było tłumaczone, natomiast żadne inne miasta leżące na ziemiach zachodnich no nie było tłumaczone. Zawsze była ta nazwa Polska, po to, żeby utrwalić po prostu w świadomości odbiorców, że to jest miasto polskie. I jakby cała ta część, naprawdę myśmy wybrały dosłownie kilka artykułów, natomiast był to temat dominujący i właściwie niemalże w każdym numerze te ziemie odzyskane w jakimś stopniu się pojawiają. Natomiast ta sala z jednej strony mówi właśnie o tej polityce historycznej odnoszącej się do wydarzeń przeszłych, teraźniejszych, ale też tutaj w tej pierwszej, w tych dwóch pierwszych gablotach są tematy związane z propagowaniem braterstwa między narodami, przyjaźni, socjalizmu, które właśnie Polska propaguje na świecie. No, klasyczny już zupełnie materiał dotyczący Festiwalu Młodzieży z 1955 roku, który był obfotografowany. Większość fotografów ma w swoich archiwach właśnie te materiały. Temu zostało poświęcone aż, zdaje się, 7 stron, z tego co dobrze pamiętam. Tutaj taki wybór mogą Państwo zobaczyć. Z ciekawostek tutaj takie dwie tak zwane strzywki z Narodowego Archiwum Cyfrowego. To były takie fotografie agencyjne, które kiedy prasa chciała opublikować, prasa polska chciała opublikować zdjęcie na jakiś temat, no to mogła czerpać właśnie, brać zdjęcia dokładnie właśnie z takich albumów. Znaczy był zestaw pewnych bardzo konkretnych zdjęć, które można było wykorzystywać i one były już zaakceptowane przez cenzurę i można było, no właśnie to był ten zestaw, z którego można było czerpać i tamte zdjęcia również z Festiwalu Młodzieży można zobaczyć.
Tutaj jeszcze mamy duży fragment poświęcony czemuś, co nazywałyśmy sobie robocze braterstwo, czyli różnych artykułów koncentrujących się na obcokrajowcach w Polsce, ale też właśnie na różnych wydarzeniach, które powodują, że obcokrajowcy się tutaj pojawiają w wymianach zagranicznych. Od razu powiem, że to, co bardzo często występuje w miesięczniku Polska, zwłaszcza w edycji afrykańsko-azjatyckiej, to duża ilość materiałów dotyczących dyplomacji, których my tutaj w zasadzie zupełnie żeśmy nie uwzględniły, bo wydawały nam się mniej ciekawe z rynku fotograficznego, ale tutaj jako przykład chociażby z takich ciekawszych zestawień, tutaj jest materiał o wizycie i takim spotkaniu z delegacji spółdzielców z krajów Afryki tam na początku. Bardzo ciekawy materiał, bo tutaj była jakaś taka wycieczka objazdowa zaplanowana do różnych zakładów produkcyjnych, więc przy okazji jeszcze tematyka przemysłowa została tutaj uwzględniona. Tutaj na początku, tak jak Karolina wspominała, jest też kwestia różnych imprez sportowych, które też są oczywiście doskonałą okazją, żeby zarówno podkreślić jakieś pozytywne relacje między narodami, jak i też to, że obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają właśnie, są to na przykład sportowcy, że przechadzają się tutaj po ulicach Warszawy, że jest tu, że ludzie są otwarci, że jest tu bezpiecznie, że kraj się pięknie rozwija. Jakby tutaj mamy taki reportaż z wykorzystaniem zdjęć Jarosińskiej i Kossakowskiego w tej pierwszej gablocie, który nosi tytuł Nie tylko zsiadło mleko i opowiada o wizycie amerykańskich sportowców związanych z zawodami. Jest też takim, wskazuje też na taki moment, w którym relacje polsko-amerykańskie były trochę lepsze i tutaj dość duży reportaż się pojawił, ale też bardzo dużo ciekawych fotografii, które nie weszło do finalnego artykułu. Mamy też, ten sport jest też takim ważnym tematem, który w zasadzie z jednej strony też buduje tą pewne elementy polityki historycznej, tutaj zawiera w artykułach, ale jednocześnie jest też obecny od pierwszego numeru, bo tam W tej pierwszej gablocie jest materiał o wyścigu pokoju, który był w zasadzie w pierwszym roku, w pierwszym numerze pisma i później cały czas się przewija. I właśnie z tym materiałem też koresponduje jedna ze strzypek, o których Karolina wcześniej mówiła, więc można sobie prześledzić też taki wątek hinduskich kolarzy, którzy brali udział w wyścigu.
To może tak tylko jeszcze podsumowując, bo mamy nadzieję, że to mocno wybrzmiewa w tej sali, ale jest tak, że te artykuły, które dotyczyły wizyt czy właśnie tych walk sportowych, były bardzo często takim znakiem ocieplenia lub ochłodzenia walki o na przykład poprawę stosunków między konkretnymi krajami. To znaczy jest dopiero mając naprawdę taką już pogłębioną wiedzę dotyczącą dyplomacji tego okresu i w ogóle polityki zagranicznej Polski w tym czasie, można jakby czytać to drugie dno wszystkich tych artykułów. To znaczy było tak, że na przykład tutaj jest taki reportaż z budowy ambasady chińskiej. No i to nie jest tak, że ten reportaż mógł się pojawić tak po prostu. To znaczy było tak, że to był czas, kiedy Polska walczyła o to, żeby relacje polsko-chińskie były lepsze. I trzeba uważać na to, że tak jak wspomniałyśmy, jak Marta mówiła na początku, tutaj miesięcznik wychodził jednak ze sporym opóźnieniem i jest tak, że te relacje mogły się zmieniać bardzo i materiał był opublikowany na przykład 3 miesiące później, ale jednak jest to czas, kiedy właśnie władze PRL walczyły o poprawę tych relacji i dlatego taki artykuł mógł się ukazać. Tutaj jednak trzeba bardzo na takie niuanse zwracać uwagę. Tutaj jeszcze na koniec chciałyśmy powiedzieć o dwóch takich interesujących kwestiach, to znaczy film, myślę, że szerzej nieznany film pod tytułem Dziennika, generał i dziennikarza, czy dziennikarze i generał. Jest to film o wizycie de Gaulle'a w Polsce, która odbyła się w 1967 roku. Była to wizyta, którą zabiegano przez lata. Władze Polski Ludowej zabiegały o tę wizytę i były z nich związane z kwestią potwierdzenia przez Francję tego, że granica na Odrze jest tą prawowitą granicą, zachodnią granicą państwa polskiego. Ten film jest wyjątkowy, bo on jest pokazany z perspektywy właśnie dziennikarzy i fotoreporterów. Można zobaczyć, jak fotoreporterzy zmieniają film pod jakąś kurtką i jest naprawdę bardzo wiele takich wzruszających momentów. Można zobaczyć zarówno na pewno Tadeusza Rolka, jak kogo tam rozpoznałyśmy jeszcze.
A propos tego zmieniania filmu, to się okazało wczoraj, że to Jan Morek jest osobą, która zmienia ten film, więc...
Tak, no więc jeden z naszych głównych bohaterów. I na koniec właśnie ten reportaż z wizyty de Gaulle'a, która była naprawdę taką też jedną z pierwszych wizyt zachodniego przywódcy w Polsce Ludowej, bardzo istotna i też ze wszystkich relacji wynika, że był on jakby szczerze i autentycznie tak entuzjastycznie witany, jak to możemy zobaczyć na tych fotografiach. Znów taki ciekawy przykład są zdjęcia Tadeusza Rolka i Eustacha Kostakowskiego, którzy się przyjaźnili i właśnie wspólnie często wyjeżdżali na i realizowali reportaże. Tutaj taki może jeszcze ostatni istotna kwestia jest taka, że w ogóle fotoreportaż i fotografia prasowa na łamach miesięcznika i w ogóle na łamach prasy ma taki bardzo, zresztą do tej pory prawdopodobnie niejasny status. Znaczy często sami fotografowie uważają, że to jest na przykład ich mniej istotna część twórczości niż takie serie, które wchodzą w obszar sztuki. I tak jak mówiłam na początku, ta sytuacja z Tadeuszem Sumińskim, który mówił, że te jego fotografie, które zresztą teraz będziemy mogli oglądać, są jakieś mniej istotne niż te zdjęcia krajobrazowe, które robił już jako fotograf, które są przejawem jego twórczości artystycznej. My bardzo zwracamy na to uwagę, to znaczy chcemy pokazać na tę różnicę, na to, jak inaczej patrzymy na zdjęcia, kiedy one są kiedy występują bez tego szerokiego kontekstu, to znaczy tu są zdjęcia, które na przykład zdjęcie Tadeusza Roka z wizyty de Gaulle'a, które można też na wystawie teraz dosłownie w DSH jest dokładnie ta sama fotografia, natomiast nie ma tego, całej tej historii dotyczącej wizyty de Gaulle'a, tego jak jakby pierwotnie było opublikowane to zdjęcie, w jakim kontekście i dlaczego właściwie zostało zrobione. Tutaj może nie chodzi nam o to, że tego nie można robić, że nie można wyjmować tych zdjęć z tego kontekstu, bo tego fotografia ma to po prostu do siebie, że często traci ten pierwotny kontekst. Natomiast my chcemy jednak zwrócić na niego uwagę, to znaczy pokazać, że pisząc historię trzeba jednak sięgnąć do tego też jakby oryginalnego, pierwotnego funkcjonowania konkretnych zdjęć. I tutaj jest taki jeden bardzo namacalny przykład. Tutaj w tej gablocie w przedostatnim rzędzie jest reportaż Eustachego Kostakowskiego, który nosi tytuł zdaje się pytania bez odpowiedzi. I jest takim reportażem ze wsi Krasna. To jest taka relacja Władysława Supierza, która opowiada o zbrodni niemieckiej we wsi właśnie Krasna, gdzie oddział niemiecki wymordował dwie rodziny w czasie II wojny światowej. I jest wybranych kilka zdjęć, można zobaczyć, jak one zostały, które zdjęcia zostały wybrane do publikacji. Te oryginalne, pełne klatki naświetlone przez Kostakowskiego oraz tutaj na ścianie serii 7 zdjęć, które Kostakowski później jakby wtórnie przekadrował. I przez to, że te zdjęcia, które wiszą tutaj na ścianie, to jest jedna z takich pierwszych bardzo świadomych serii Kostakowskiego, który później tak pracował, to znaczy pracował seriami, wybierał konkretne zdjęcia. I te fotografie, które są bardzo mocno skadrowane, już tylko do tej postaci człowieka, który opowiada śmierć brata, które są przez to, że są powtórnie kadrowane, one są jeszcze takie przekontrastowione, bardzo, bardzo, są takie bardzo dramatyczne w wyrazie. I tytuł, który brzmi Człowiek opowiadający śmierć brata, jest takim tytułem bardzo narracyjnym, znaczy on opowiada, dzięki temu wiemy, co się dzieje na tych zdjęciach, zupełnie inaczej niż w gazecie, gdzie jest właśnie historia, tam jest pytanie bez odpowiedzi właśnie, dlatego że jest tekst, w którym można przeczytać dokładną relację. I no to jest taki no, bardzo namacalny przykład, jeden z kilku na tej wystawie, gdzie można zobaczyć to przejście fotografii z fotografii prasowej właśnie do takiego obszaru fotografii no, w polu sztuki takiej, która jest pokazywana już w galeriach, często bez tego kontekstu pierwotnego. Przy to może chodźmy do ostatniej sali.
Tutaj na ostatniej sali, którą zatytułowałyśmy też za jednym z artykułów We Are Optimistic, koncentrujemy się na zagadnieniu modernizacji, które rozciąga się na bardzo szerokie spektrum zjawisk. Więc tak jak zaczynając tutaj nawet od tej gabloty, gdzie możemy wyczytać, że życie staje się lepsze dzień za dniem, to jest nasz motyw przewodni. Tutaj kilka wątków zresztą wiąże się z tymi, które były wcześniej, więc na przykład mamy wypoczynek, jak chociażby w tym artykule ze zdjęciami Marka Holtzmana Express Holiday Sunshine, któremu towarzyszą też bardzo ciekawe odbitki z epoki. To zresztą był taki ciekawy przykład, bo dość wczesnego artykułu, do którego sam Holtzman też napisał tekst, pojawiało się to zresztą dość często w tych pierwszych numerach, więc możemy zobaczyć, to była uruchomiona jakaś takie wycieczki koleją, które miały być teoretycznie dostępne dla bardzo szerokiej grupy osób, częściowo dofinansowane. I tutaj właśnie kwestia dostępności wypoczynku dla ludzi pracy jest podkreślona, ale oczywiście modernizacja to też rozrywka, to też dostępność właśnie rozrywki. Bardzo ważnym tematem na tej sali jest fotografia przemysłowa, której tak naprawdę prawie cały rząd, spora część gablot na środku dotyczy właśnie tej tematyki. Tak jak chyba już wspominałam, że był to bardzo ważny temat, zwłaszcza dla edycji Afryka, Azja, też dla edycji Wschód, może w najmniejszym stopniu dla edycji Zachód. Ważna z wielu przyczyn, nie tylko jako pretekst do pokazania, że kraj się prężnie rozwija i że ludzie mają zatrudnienie w przemyśle, że jesteśmy eksporterami wielu ważnych produktów, ale znaczy chodziło też i dość wprost nawet w części dostępnych notatek redakcyjnych z edycji Afryka-Azja o nawiązywanie kontaktów gospodarczych, o eksportowanie fabryk, o wysyłanie specjalistów właśnie do krajów Afryki i Azji, co zresztą się działo, więc tutaj był ten taki cel stricte ekonomiczny też w tego rodzaju materiałach. Mamy też... Tutaj jest też bardzo dużo ciekawych takich smaczków fotograficznych, chociażby dość rzadkie stykówki kolorowe Tadeusza Sumińskiego, które są w tamtej gablocie. Jest to dobry może moment też, żeby powiedzieć kilka słów o tym, w jaki sposób fotografowie pracowali w redakcji. Mianowicie zawsze do momentu, kiedy pismo przeszło pod agencję Interpress do 1967 roku, fotografowie nie oddawali swoich negatywów do redakcji, tylko mieli u siebie, co zresztą w pewnym sensie jest powodem, dla którego mogłyśmy przygotować taką wystawę, że jakby te negatywy częściowo się zachowały w zbiorach prywatnych i częściowo w zbiorach różnych instytucji. Więc fotografowie oczywiście po wywołaniu negatywów też jest tak, że no, część fotografów tutaj jest trochę różne, są sposoby pracy, część pracowała samodzielnie, część oddawała swoje materiały laborantom. Później przygotowano stykówki i dopiero na podstawie tych stykówek fotograf wybierał sobie też odbitki, które chciał zaprezentować w redakcji. Tutaj kwestie stykówek też podkreśla nam ten pas z tyłu, gdzie można trochę w pewnym powiększeniu też przyjrzeć się różnym oznaczeniom autorskim. Stykówki bardzo rzadko były wykonywane w kolorze, więc właśnie dlatego chciałam zwrócić uwagę na te, które są w pierwszej gablocie po środku, gdyż no, był to materiał bardzo drogi i raczej się stykówek na takim materiale nie robiło. Zresztą też można zaobserwować w kilku innych miejscach, że są czarno-białe stykówki do barwnych materiałów. I później jeszcze wracając do kwestii procesu, to na podstawie odbitek, które zostały zaprezentowane redakcji, już był robiony wybór. Materiały, które prezentowane były na ramach miesięcznika, w większym stopniu są czarno-białe, ale też jest sporo materiałów barwnych. Nie wiem, czy akurat w naszym wyborze to tak bardzo widać, ale również one są. Niestety też dlatego może nie być to tak bardzo widoczne, że proces technologiczny już później na etapie druku był inny dla materiałów kolorowych i po prostu one w dużym stopniu się nie zachowały. Wracając jeszcze do modernizacji, mamy takie wątki chociażby jak elektryfikacja, jak rozwój architektura dworcowa, jak chociażby sukcesy sportowców i olimpijczyków, jak w bardzo ciekawym materiale Stachego Kossakowskiego tutaj w pierwszej gablocie od mojej strony. ale też, co dla nas jest bardzo ważne, kwestie kultury, która najbardziej pojawia się w edycji Zachód.
Tak, rzeczywiście jest tak, że można nawet powiedzieć, że ta Polska Zachód była w pewnym sensie takim pismem kulturalnym. To jest, może tak, z jednej strony miesięcznik Polska powstał na fali i w ogóle w czasie odwilży politycznej, ale tak naprawdę te materiały, które były publikowane dotyczące kultury, jakby mogły też być publikowane dlatego, że ta odwilż w kulturze po prostu się wydarzyła. To znaczy wszyscy ci znakomici twórcy i ten moment otwartej polityki kulturalnej pod koniec lat 50. i w latach 60. Dlatego, że to się działo, też mogło być publikowane na łamach tego miesięcznika. I kultura, która no, u nas jest naprawdę tylko zaznaczona, była niezwykle istotnym elementem w ogóle budowania relacji też między konkretnymi twórcami, dla których to był taki element, w ten sposób docierali też po prostu do czytelników i do odbiorców na Zachodzie. I tutaj naprawdę tylko kilka przykładów, ale było tak, że zarówno było bardzo wiele tekstów pisarzy, byli znakomici twórcy, były tłumaczenia literatury, zarówno historycznej, jak i współczesnej. Był publikowany Mrożek, Gombrowicz, były teksty Władysława Bartoszewskiego. Także jest, ponieważ nasza wystawa jest skoncentrowana i pokazuje jakby historię tego miesięcznika z perspektywy fotografii, no to na tym się skupiamy. Natomiast tak naprawdę można by zrobić bardzo ciekawe takie opracowanie naukowe dotyczące na przykład właśnie tego, jaka literatura i jaka sztuka była pokazywana przede wszystkim na łamach miesięcznika Polski Zachód. Ze względu na to, że my mówimy z perspektywy fotografii, to taki szeroki wybór właśnie zdjęć pokazujących fotografię rzeźby, ponieważ fotografia i rzeźba bardzo się lubią ze względu na możliwość no właśnie z jednej strony tego patrzenia, innego patrzenia na rzeźbę, ale też po prostu rzeźbiarze bardzo często sami wykorzystywali fotografię do tego, żeby pracować. Już w ogóle od samego początku, tak naprawdę od XIX wieku, więc my tutaj naprawdę wybrałyśmy dosłownie kilka ze względu na brak miejsca, ale bardzo ciekawych przykładów z pracowni Barbary Zbrożyny i Aliny Szepocznikow. I znów wystarczy, że mówię te nazwiska i już wiemy, że jakby ta sztuka, która była promowana i pokazywana na łamach Polski Zachód, przede wszystkim, no to są tacy no, naprawdę wybitni twórcy polskiej kultury. Właśnie tam zaczynamy od Mrożka, później mamy Wajdę. Bardzo ciekawy taki fotoreportaż Marka Holzmana. I tutaj znów musimy podkreślić to nazwisko tego twórcy, który jakby jest autorem wielu portretów, które my znamy i w ogóle nawet nie wiemy, że to Holzman fotografował, czy Idę Kamińską, czy właśnie Szepocznikow, czy Andrzeja Wajdę, które funkcjonują jakby niepodpisane jego nazwiskiem. A to są zdjęcia, no, które operują takim bardzo trudnym językiem metafory fotograficznej. Holzman bardzo często mówił, że jego nie interesuje decydujący moment w fotografii, on chce wytworzyć ten moment i ponieważ uważa, że czy sekunda, czy moment może coś mówić prawdziwego rzeczywistości. On raczej zawsze podkreślał to, że jego interesuje to, co wcześniej i to, co później. Próbuje to zawrzeć wszystko w jednym zdjęciu. Tak podkreślam to nazwisko dlatego, nie tylko dlatego, że on w ogóle bardzo długo pracował z Polską, ale dlatego, że tutaj rzeczywiście mamy taką wyjątkową okazję, żeby zobaczyć wiele oryginalnych odbitek z tego archiwum. I tutaj, tak jak Marta mówiła o tym, że taką częścią istotną tej wystawy są stykówki, które fotografowie bardzo często nie chcą pokazywać i dlatego bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość, no bo to jest coś, taki materiał roboczy, to jest coś, co nie ma być dostępne dla szerokiej publiczności, ale to my dopiero teraz, patrząc na to, które zdjęcie jest jak przekadrowane, które zdjęcie jest skreślone, my możemy właśnie odczytywać całą historię tego, co było publikowane i co nie. I tu
tutaj chyba też warto podkreślić, że to nie jest tak, i jak trochę żeśmy liczyły, pracując początkowo na tą wystawę, że będą jakieś takie ewidentne sytuacje, że nie wiem, zdarzają się. Tam na przykład jest takie zdjęcie Tadeusza Rolka z jakiegoś rynku małego miasta. Słońce na palecie nosi ten artykuł. I opowiada właśnie o tym, jak młoda malarka wychodzi na rynek i maluje. I dopiero w stykówkach i w negatywach można zobaczyć, że pełne klatki pokazują bose dzieciaki w jakichś za dużych ubraniach i obdrapane kamienice, i to nie wchodzi. I kadrowane jest to zdjęcie tak, żeby można było zobaczyć tylko po prostu takie bardzo wąski jest kadr już samej tylko malarki. Ale takich sytuacji jest niewiele. Je można zobaczyć tutaj najczęściej w tej pierwszej gablocie, właśnie taka modernizacja, nie wiem, Okęcie, prawda? Nie widać tego, jak to wyglądało w tych czasach, tego rachitycznego baraku, i możemy zobaczyć te dzieci, które obserwują ten samolot, do którego nigdy prawdopodobnie nie wsiądą i nie polecą oglądać. Ten świat jest jednak cały czas zamknięty. Tutaj to jest najbardziej widoczne. Ale tak naprawdę te kadry i ten wybór bardzo często był takim wyborem jakby dotyczącym tego, co po prostu lepiej wygląda na rozkładówce. To znaczy ta kwestia cenzury tutaj nie jest tak bardzo mocno uchwytywana, znaczy nie można tego tak mocno uchwycić jak na przykład w przypadku zdjęć agencyjnych, gdzie bardzo często można znaleźć takie pieczątki właśnie te materiały, które nie przeszły przez cenzurę i nie mogły być publikowane. Więc tutaj tak my kończymy tę salę właśnie kulturą, też podkreślając trochę, jak istotna była rola kultury właśnie w miesięczniku, przede wszystkim Polski Zachód. Podkreślamy jeszcze raz no taką wyjątkową okazję do zaobserwowania tych różnych typów materiałów i oryginalnych odbitek czy współczesnych wydruków z negatywów. Tutaj tak na koniec jeszcze może taka rzecz, która jest, tak jak Marta wspomniała, mogłyśmy zrobić tę wystawę dlatego, że zachowały się negatywy z lat 50. i 60., które później w większości zostawały nie przy fotografach, ale w agencji Interpress. To jest ta jedna z rzeczy technicznych, od których miałam zacząć, ale możemy powiedzieć ją też na koniec, że wystawa jest z konkretnej perspektywy, ale też dotyczy bardzo konkretnego czasu. To znaczy miesięcznik wychodził aż do 89-90 roku, w zależności od edycji. My pokazujemy dosłownie wycinek. Pokazujemy ten czas od pierwszego numeru do 68 roku. Ta granica jest z jednej strony taką granicą historyczną oczywiście, to znaczy 68 rok, no, to jest ten czas w Polsce zmian i chciałyśmy na to też wskazać. Natomiast jest też tak, że w 67 roku miesięcznik przychodzi, zmienia się wydawca, z wydawnictwa Polonia zmienia się na wydawnictwo Interpress. Zmienia się trochę skład fotografów. Część fotografów wyjeżdża w latach 70. Kosakowski, Rolka wyjeżdżają. Zostają oczywiście jeszcze niektórzy fotografowie, ale z naszej perspektywy tego, jak przyglądałyśmy ten materiał, to ten najciekawszy i ten moment, kiedy fotografia najbardziej wybrzmiewa na łamach miesięcznika, to są właśnie lata 50. i 60., kiedy realnie on tworzy i ten reportaż jest po prostu najciekawszy. Ten czas zmiany wydawcy i tego, że właśnie od tego momentu w dużo mniejszym zakresie fotografowie mogli przechowywać już swoje negatywy, to z naszej perspektywy oznacza, że one są po prostu mniej dostępne. I tutaj większość tych autorów, których możemy oglądać, jak nie wiem, Irena Jarosińska, której archiwum jest opracowywane przez Kartę, przez ośrodek Karty, jest udostępnione niemalże w całości online, znaczy to jest 60 tysięcy negatywów, które można oglądać online, i ta praca, które wykonują instytucje bardzo różne i organizacje pozarządowe, ale takie instytucje też jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które zdigitalizowało całe archiwum Eustachego Kostakowskiego, które jest dostępne online i można po prostu przeglądać, trzeba mieć dużo cierpliwości, ale jednak można przeglądać cały ten ogromny zbiór i tylko dzięki temu ta praca jest możliwa. Część zbiorów, które są w agencjach fotograficznych, takie zbiory jak na przykład Tadeusza Rolka, one też są dostępne i jest też bardzo istotne i to te agencje na początku tak naprawdę pełniły taką rolę digitalizacji i udostępniania archiwów online, ale tu warto też podkreślić, że agencje jakby dokonują znów tego wyboru, tak jak wcześniej wydawcy dokonywali wyboru, co jest publikowane, to agencje też dokonują wyboru i nie publikują wszystkiego, tylko publikują w internecie to, co można dziś sprzedać, to tematy, które są dzisiaj interesujące i część negatywów jest mimo wszystko niedostępna. Ale i tak jest to naprawdę bardzo istotna praca dotycząca właśnie opracowywania archiwów, udostępniania ich, tego, że można łatwo korzystać z tych zbiorów i odczytywać je cały czas jeszcze jakimiś zupełnie innymi ścieżkami. No nie wiem, to myślę, że tak mniej więcej od nas to tyle, ale jeśli są jakieś pytania, no to oczywiście myślę, że jest bardzo, bardzo wiele tematów, których żeśmy w ogóle nie poruszyły, bo jest to jakiś gigantyczny obszar jeszcze cały czas do badania. Może powiem tylko jedną rzecz, bo ponieważ to jest pytanie, które już kilkukrotnie nam było zadane, to znaczy dotyczące w ogóle jakby tego fenomenu miesięcznika, tego, czy jest jakieś inne analogiczne czasopismo, które było wydawane przez inne państwo właśnie w takich celach propagandowych, wydawane dla zagranicznych odbiorców i to, na co tutaj Marta w swoich wydaniach trafiła, to przede wszystkim takie czasopismo Ameryka, które było wydawane troszkę później, to znaczy nie można powiedzieć, że Polska wzorowała się na Ameryce w tej kwestii, dlatego że od 59 roku ta Ameryka była wydawana, natomiast właśnie taki, i była wydawana po polsku też, i właśnie miała cel właśnie taki propagandowy pokazywania tego kraju w jak najlepszej odsłonie i było też podobnie bogato ilustrowane, zatrudniało doskonałych grafików i było właśnie szeroko dystrybuowane, no na przykład właśnie do Polski. Jeśli są jakieś pytania, to zachęcamy serdecznie. Dziękujemy bardzo.